Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Dodam, że członek Krajowej Rady Sądownictwa, a przedstawiciele, część przedstawicieli, od razu powiem, Krajowej Rady Sądownictwa mieli spotkać się jakiś czas temu z przedstawicielami ambasady Niemiec w Polsce. No i pytanie do pani profesor, po co?
Tutaj, żeby sprecyzować, pod wnioskiem do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Zawistowskiego, podpisaliśmy się wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy pan poseł Piotrowicz, ja, pan senator Gogacz i pan senator Ambrozik.
Którzy zasiadają w KRS-ie.
Którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast oczywiście bardzo odcina zawsze pan poseł Rzymkowski, który reprezentuje partię Kukiza. Zwróciliśmy się z tym pismem teraz, ale trzeba od razu powiedzieć dla jasności, że spotkanie to miało miejsce kilka miesięcy temu, przed wakacjami. Myśmy się dowiedzieli po fakcie na jednym z posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa i właściwie zdaje się, że dowiedzieliśmy się o tym z mediów albo z jakichś zupełnie przypadkowych jakichś kontaktów. I kiedy zapytaliśmy na posiedzeniu Krajowej Rady, jak to się stało, co to jest, kto się spotykał, na jakiej podstawie i tak dalej, nie dostaliśmy odpowiedzi wymijającej. W zasadzie jakoś tak nieprzyjemnie nam odpowiadano, jakby to w ogóle miałaby nie być nasza sprawa.
Ale co to znaczy, że część członków Krajowej Rady Sądownictwa, że to nie była informacja ogólna dla wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa, że spotykamy
nie.
się z przedstawicielami Niemiec?
Się, proszę ojca, po fakcie. Dowiedzieliśmy się, że byli tam sędziowie, bo pytaliśmy innych, no poseł Budka z PO nigdy nie przychodzi na posiedzenie Krajowej Rady, chociaż jest członkiem, i poseł, jak mówię, od Kukiza, pan Rzymkowski też nie był. Więc to byli przedstawiciele sędziowskiej części, ich jest 15 w Krajowej Radzie, i kto był, dokładnie kiedy byli, z kim się spotkali. My nie wiemy, dowiedzieliśmy się przed wakacjami, prosiliśmy o wyjaśnienie i prosiliśmy o informacje, nie otrzymaliśmy tej informacji. Po wakacjach, niedawno, jakieś może 4 tygodnie czy 3 tygodnie temu, na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan poseł Piotrowicz prosił jeszcze raz przy okazji uchwalania zatwierdzenia budżetu Krajowej Rady Sądownictwa, jeszcze raz poprosił o informacje. I poprosił o informacje na piśmie. Powiedział, że do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi, prosił o informacje na piśmie. Nie otrzymaliśmy takiej informacji na piśmie i dlatego też 17, czyli w piątek, wczoraj, zwróciliśmy się na piśmie do przewodniczącego, podpisaliśmy się wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości i bardzo konkretnie zadaliśmy pytanie, dokładnie, żeby pan przewodniczący podał nam, kiedy i gdzie doszło do tego spotkania, bo wiemy, że chodzi o albo ambasadora, albo innej rangi przedstawiciela ambasady Niemiec w Polsce, z czyjej inicjatywy, czy to Niemcy poprosili o spotkanie, czy to sędziowie polscy, to był ten cały etap, kiedy te instytucje i organizacje sędziowskie i sędziowie jeździli do Brukseli, skarżyli się, spotykali się z przedstawicielami obcych państw. Czyli z czyjej inicjatywy? Kto wziął konkretnie udział ze strony Krajowej Rady Sądownictwa i ze strony niemieckiej? Czy o zamiarze spotkania poinformowano członków KRS? My o tym od razu powiem, nic nie wiedzieliśmy, ale być może jakiś kanał informacyjny istniał. Ja, my, posłowie PiS, żadnej informacji uprzednie nie otrzymaliśmy. Dalej chcielibyśmy wiedzieć, jaki był przebieg spotkania, o czym rozmawiamy, jakie były tematy poruszane, jakie stanowisko prezentowali sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wobec przedstawicieli ambasady Niemiec, czy ustalono, czy przyjęto jakieś konkluzje co do dalszych skarg, do wsparcia przez Niemców i środowiska sędziowskiego w Polsce. KRS jest organem rangi konstytucyjnej, więc byłaby to naprawdę bardzo drastyczna ingerencja w działanie polskiego organu konstytucyjnego. Dalej, czy zaplanowano konkretne kolejne spotkania? Czy to jednorazowa była skarga, czy nie skarga? Właściwie do dzisiaj nie wiemy. Dalej, czy poinformowano Krajowa Rada Sądownictwa, przewodniczący o tym planowanym spotkaniu, albo i po tym spotkaniu chociaż, ministra spraw zagranicznych. Dlatego, że kontakty z przedstawicielami państw obcych, zwłaszcza na szczeblu takich organów, jakim jest organ konstytucyjny Krajowa Rada Sądownictwa, bezwzględnie znajdują się pod nadzorem i pod właściwie należą do kompetencji ministra spraw zagranicznych. I prowadzenie na własną rękę polityki zagranicznej, antypolskiej dodajmy, powiemy skądinąd, że były to działania mające oczerniać nawet i zakłamywać sytuację w Polsce i oskarżać polskie organy. Więc my chcieliśmy wiedzieć, czy informowano uprzednio ministra spraw zagranicznych, albo chociaż po fakcie, i czy poinformowano opinię publiczną i w jaki sposób poinformowano. W każdym bądź razie chcielibyśmy też wiedzieć, czy ponieważ taka sytuacja miała miejsce jak spotkanie z przedstawicielem ambasady Niemiec, to czy KRS być może spotykała się z przedstawicielami innych państw w Polsce po 2015 roku. To wszystko pokazuje, że funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, która w mojej ocenie, ale nie tylko mojej, była bardzo dobrze, jakby reforma Krajowej Rady Sądownictwa była bardzo dobrze zaprojektowana w projekcie pana ministra Ziobro, który dzielił na Krajową Radę Sądownictwa funkcjonowanie Krajowej Rady na dwa zespoły. W jednym zasiadali parlamentarzyści, w drugim sędziowie. Oczywiście oni mieli tam zgodnie z tym projektem ostateczny głos w wyborze kandydatów. Natomiast na dzień dzisiejszy w tym właśnie 25-osobowym składzie my stanowimy po pierwsze 4 osoby. To jest właściwie my nie mamy tam żadnej możliwości decydowania. Co więcej, nie jesteśmy informowani w prezydium Krajowej Rady Sądownictwa nie ma nikogo z przedstawicieli poza sędziami. Są sami sędziowie. Oni podejmują różnego rodzaju działania, o których nas nie informują. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Żurek, zabiera głos, bardzo często po konferencjach widzimy, zabiera głos i nigdy nie referuje naszego stanowiska, protestów, sprzeciwów, a jeśli taki protest i sprzeciw ma miejsce, tak jak w ostatni piątek, wczoraj, przy debatowaniu nad uchyleniem tych sprzeciwów wobec 265 asesorów, to mój głos na przykład, kiedy domagałam się, żeby co do interpretacji, że twierdziłam, że nie istnieją żadne nowe okoliczności, które byłyby podstawą do ponownego rozpatrzenia spraw asesorów i jest to tylko wycofywanie się rakiem przez Krajową Radę, która nie chce przyznać, że popełniła błąd polityczny na takie moje stanowisko. Jeden z sędziów mówi, że uniemożliwiam, kiedy stanowczo mówiłam o tym, że uniemożliwiam prowadzenie posiedzenia, że przerwie się posiedzenie i do protokołu pisze, że przeze mnie nie można było procedować. Kiedy znowu wtedy zaprotestowałam i powiedziałam, że mam prawo jako członek Krajowej Rady Sądownictwa wyrażać swoje wątpliwości, a oni tylko dlatego, że mają większość, nie mogą nas uniemożliwiać nawet wypowiedź, a przez to, że mają większość, no mogą każdą uchwałę przeciwko nam, zrzucając oczywiście znowu winę na posłów. Więc tutaj jesteśmy, uważam, że Rada w sposób, w jaki ona teraz funkcjonuje, łamie prawa, właściwie prawa przedstawicieli władzy ustawodawczych, dlatego że z nami się kompletnie nikt nie liczy. Jeszcze raz powiem, że pan sędzia Żurek nigdy nie przedstawia naszego stanowiska. Przegłosowują sobie dowolnie, na przykład głosowania tajne, kiedy boją się ujawnić, jak będą głosować, no to zarządzają te głosowania tajne. My tu nie mamy kompletnie nic do powiedzenia. I dlatego jeszcze raz powiem, projekt, który pan minister Ziobro przedstawił, reformy Krajowej Rady Sądownictwa złożonej z dwóch ciał, w jednej sędziowie, a w drugiej część ta właśnie władzy ustawodawczej i wykonawczej, ma głęboki sens i wreszcie urealniałaby i umożliwiła nam przedstawienie naszego poglądu. Natomiast dzisiaj, jak państwo widzicie, ci, którzy oglądają, czasami słuchają, występuje pan sędzia Żurek w imieniu 15 sędziów i zawsze w kierunku ośmieszającym nasze stanowisko albo kompletnie nie przedstawiającym naszego stanowiska. Więc mamy nadzieję, że pisemne tym razem zwrócenie się, ponieważ zwracaliśmy się na posiedzenia Krajowej Rady, to nigdy nie było upublicznione, to przedstawienie teraz na piśmie naszej prośby o wskazanie chociaż tego rodzaju, tego działania Krajowej Rady. Chcielibyśmy wiedzieć jako członkowie, co się wyrabia i w którą stronę to zmierza. No jakiś efekt odniosło, dlatego że pan sędzia Żurek wczoraj gdzieś dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział tak, tak, wpłynęło rzeczywiście i że udzielą nam odpowiedzi na piśmie. No to może chociaż na to jedno.
No to czekamy i tę odpowiedź z pewnością zrelacjonujemy naszym słuchaczom. Ustawy o KRS-ie także mają trafić na posiedzenie parlamentu. Niby wszystko już jest uzgodnione między Pałacem Prezydenckim, ale póki nie zobaczymy podpisu głowy państwa pod ustawą, no to na razie trudno wierzyć.
Proszę o tak krótkie właśnie już zdanie tylko. Dobrze, ojciec powiedział, że niby trafiły, no dlatego, że teraz jest pytanie, ponieważ rząd sprawuje partia, która wygrała wybory. Wygrała wybory na podstawie programu, który przedstawiła. Jednym z punktów programu była głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości. Myśmy to przedstawili, pan prezydent zawetował i powiedział, że mu się to nie podoba i przejął inicjatywę, co się niezwykle rzadko zdarza, dlatego że koncepcja reformy państwa w systemie parlamentarno-gabinetowym, projekty przedstawianie projektów należy do tej większości, która ma Sejm, która ma większość w Sejmie i w rządzie. Pan prezydent pozbawił nas tego prawa, znaczy uniemożliwił nam zrealizowanie naszego projektu głębokich reform i zamiast właściwie, no to byłoby zgodne z systemem parlamentarnym i uszanowaniem demokracji, jeśli miał wątpliwości, mógł przestać do Trybunału Konstytucyjnego, który by ocenił, czy my działamy w ramach konstytucji, czy nie. Jeśli okazałoby się, że w ramach, no to pan prezydent powinien przyjąć prawo wynikające z demokracji, że mamy prawo taką reformę wprowadzić. Pan prezydent zabrał nam to prawo, nie przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu i sam właściwie postawił i siebie, i nas w trudnej sytuacji, bo przedstawia swój projekt i co więcej, no zmusza nas do tego, żebyśmy przyjęli tę jego koncepcję pod groźbą zawetowania ponownego. Czyli nie jest to, bo nie można być sędzią we własnej sprawie, czyli przedstawiać swój projekt i z góry zakładać, że musimy zrealizować tak, jak pan prezydent to powiedział. I ustalenie polityczne, czy polityczna umowa cały czas jest ograniczeniem Sejmu w jego suwerennej woli, która pochodzi z demokratycznych wyborów. Ja się właśnie bardzo zastanawiam, projekt jest, ale czy to znaczy, że mamy być teraz notariuszem pana prezydenta? Czy to znaczy, że posłowie teraz, no bo zobaczymy, już nie mamy dyskutować, bo uprzednio, przed posiedzeniem, przed pracami sejmowymi, mamy się już nie odzywać, tylko może od razu poślijmy do Senatu, albo od razu prześlijmy panu prezydentowi, niech projekt sam już od razu ten projekt podpisze, bo ja nie wiem, jaka ma być rola teraz posłów w pracach nad takim, nad projektem pana prezydenta. Ona to nie jest głęboka reforma, bo my wiemy skądinąd, że ta reforma jest bardzo oszczędzająca dla obecnej kasty sędziowskiej. I to jest naprawdę, dopiero zacznie się bój prawdziwy, walka, drugi etap w Sejmie. Oczywiście będzie znowu Kukiz, imię Kukiz, przepraszam, to głównie Nowoczesna, Onety, jakieś TVN-y będą nas ośmieszały, będą utrudniały, blokowały. Natomiast nasza pozycja, czyli posłów większości parlamentarnej, jest niezwykle trudna, dlatego że ja już w końcu nie wiem, czy ja mam realizować obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie wiem, no ja tego mam bronić, ale jakby groźba użycia weta sprawia, że ja nie mogę wykonać obietnicy naszej wyborczej. Więc bardzo tu będzie trzeba się pomodlić o to, jak te prace będą wyglądały i żeby udało się przeprowadzić głęboką reformę. No to jak nie, to pan prezydent najwyżej może zawetować znowu.
Dziękuję bardzo, pani profesor Krystyna Pawłowicz, nasz gość. Szczęść Boże.